Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Witam, dzień dobry.
Głównym pretekstem naszego spotkania dzisiejszego jest wydana przez Państwa książka Zapiski ze zbuntowanego miasta autorstwa Ewy Gierszewskiej-Fogels. Dlaczego to jest tak ważna publikacja?
Ważna, bo dotyczy akurat rocznicy stanu wojennego, też grudnia 70, czyli ważnych dat, okresu, który teraz upamiętniamy, tak? Mamy dzisiaj 12, 13, 14, 15, to jest grudzień 70 rok i stan wojenny. Jest to niezwykła książka, bo jest to przede wszystkim forma pamiętnika. To jest dziennik zapisywany przez gdańszczankę z jej perspektywy, zwykłej kobiety, mieszkanki Gdańska, która obserwowała, była naocznym świadkiem masakry grudnia 70 na ulicach Gdańska, a potem też stanu wojennego. Ten okres stanu wojennego jest opisywany od roku 81 do 84, czyli dość długi okres. I to nie tylko wydarzenia, te, które miały miejsce tutaj na terenie Gdańska, czyli różne manifestacje, walki uliczne, ale także to, co się działo po prostu gdzieś w głębi Polski, co ówczesny masowy przekaz przekazywał i co pani Ewa przetrawiała jakoś sobie, starała się zapisywać na bieżąco swoje refleksje i jakieś komentarze, także to jest bardzo wartościowy materiał, bo przede wszystkim nigdy nie publikowany. W ogóle same dzienniki, zapiski powstawały jako pewna forma zapisu myśli, emocji bez celu opublikowania. Zresztą to w okresie, kiedy one powstawały, czyli na początku lat 80. w stanie wojennym zwłaszcza, myślenie takie było absolutnie niemożliwe. Z tego, co wiem, jedynie mężowi mówiła o tym, że tworzy takie zapiski spontaniczne, a tak naprawdę dopiero w okresie transformacji szersze grono ludzi się dowiedziało z najbliższego środowiska o tym, że takie zapiski powstawały. Natomiast to myśmy namówili, czy Instytut Dziedzictwa Solidarności, do tego, żeby pani Ewa zdecydowała się nam umożliwić wydać ten materiał źródłowy, który jest niezwykle ciekawy.
Czy te zapiski mogą zainteresować historyków, którzy zajmują się tym okresem?
Absolutnie. Ja myślę, że ładunek informacji jest niezwykły, bo to nie tylko historyków, badaczy, fascynatów, studentów też historii, bardzo ciekawy materiał, ale myślę też, że socjologów. Dlatego, że tam znacznie dużo jest informacji takich pisanych od siebie, od serca. Pokazuje, jak typowy gdańszczanin odczuwał to, co się dzieje w ówczesnej Polsce. Mówimy tu o kryzysie społeczno-gospodarczym, politycznym, czyli okresu stanu wojennego i potem już schyłku komunizmu. Także wydaje mi się, że to na różnych poziomach. Również też pewnie znawcy i historii samego Gdańska byliby zainteresowani, jak gdańszczanka widziała w tym kluczowym okresie schyłku komunizmu sam Gdańsk. Gdańsk to miasto, tam jest dużo opisów w tej książce opisujących miasto, ulice, uliczki, skwery, są punkty odniesienia, więc ta topografia jest bardzo dobrze tam naniesiona, więc wydaje mi się, że można tę publikację potraktować bardzo szeroko, nie tylko jako źródłowy materiał dla historyka czy fascynatów historii, ale także socjologów i na pewno z historyków Gdańska.
Takie pamiętniki pisane przez zwykłych ludzi dotyczące właśnie lat 70. czy 80. stanu wojennego, to jest wielka rzadkość.
No właśnie, to jest wielka rzadkość, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk. Jeszcze ta klamra, czy jest aneks pisany, co prawda w formie pewnej retrospektywy, bo na początku lat 80. dotyczący naocznych zaobserwowanych wydarzeń grudnia 70. Ale tak, to jest rzeczywiście coś naprawdę wyjątkowego. Pamiętniki mają taką właśnie emocjonalność sobie, prawdziwość, szczerość. One są bardzo popularne formą jakiegoś utworu literackiego. A tu mam jeszcze ten niezwykle ważny komentarz osobisty, więc ładunek emocji, prawdziwość, szczerość, sugestywność na pewno przebija przez te pamiętniki.
No to dla osób takich jak chociażby ja, którzy pamiętają stan wojenny, to jest pewnie bardzo ciekawa propozycja, chociażby
pod choinkę. Z pewnością tak. Książka już miała swoją promocję w ubiegłym tygodniu w sali BHP. Można ją otrzymać nieodpłatnie, bo jesteśmy państwową instytucją kultury, która promuje dziedzictwo Solidarności, a więc wszystko to, co wydajemy w formie książkowej, jest promowane i rozdawane za darmo. Można za darmo ją pobrać w historycznej sali BHP, ale także w naszej siedzibie na ulicy Targ Drzewny 8.
Przed wejściem do studia zdradził pan, że to nie jest jedyna publikacja, którą przygotowujecie.
Nie jedyna. Na początku przyszłego roku będziemy promować książkę poświęconą dziedzictwu przemysłowemu Stoczni Gdańskiej. Jak działała Stocznia Gdańska? To będzie szeroki album, ponad 200 stron opisu merytorycznego, ale także licznych fotografii, materiałów źródłowych, także fotografii źródłowej pochodzącej z archiwów, więc będzie to na pewno bardzo ciekawa lektura.
A jakie lata historii Stoczni Gdańskiej ten album będzie dotyczył?
On będzie przede wszystkim promował okres powojenny z pewnym aneksem takim który dotyczy jakby tej historii wcześniejszej, bo trzeba pamiętać, że Stocznia Gdańska swoim dziedzictwem sięga do połowy XIX wieku. Ten obszar również będzie w jakimś zakresie poruszony, ale on będzie marginalny. Chodzi o ten wielkoskalowy zakład przemysłowy, który powstał z połączenia dwóch stoczni, czyli Stoczni Schichała i Danziger Werft po 1945 roku, i otworzył ten wielki zakład przemysłowy, który funkcjonował do połowy lat 90. No i był miejscem, kolebką symboliczną narodzin Solidarności.
Instytut Dziedzictwa Solidarności to nie tylko wydawnictwo, ale także wystawy. Ostatnio pojawiła się wystawa Solidarność do wojska pod kuratelą Joanny Lewandowskiej. To jest pokazanie zupełnie nieznanego elementu stanu wojennego.
To prawda. On bardzo krótko trwał. Tak naprawdę było internowanych, powołanych do wojska na przymusowe szkolenia 1711 młodych mężczyzn. Stąd być może ten okres i w ogóle to wydarzenie jest mało znane. Poza tym ta rekrutacja trwała przez 3 miesiące między 82 a 83 roku w okresie zimowym. Ciekawa rzecz, dlatego że to była dodatkowa forma represji, oprócz tej ogólnie znanej, że ludzie byli zamykani w obozach internowania, czy relegowani z pracy, dostawali wilcze bilety, wyjeżdżali za granicę, paszport w jedną stronę, czy też byli więzieni jako więźniowie polityczni, ale forma właśnie uwięzienia w takiej formie, przymusowych szkoleń, które tak naprawdę nie miały wiele wspólnego z szkoleniami wojskowymi, tylko to była dodatkowa forma represji, jest mało znany, mało poznany. Na pewno jeszcze wiele trzeba włożyć starań w to, żeby ten temat dogłębnie przeanalizować, dlatego że mnóstwo dokumentów historycznych znajduje się w archiwach wojskowych. One są udostępniane, tylko że tych materiałów jest tak strasznie dużo, że to jest praca przede wszystkim dla historyków, którzy specjalizują się w wojskowości i będą chcieli wnikać jakby w szczegóły, ale na pewno jeszcze można wiele odkryć. Natomiast my przedstawiliśmy wystawę na 10 planszach, posługując się głównie grafiką rysunkową. Te teksty przygotowała koleżanka Joanna Lewandowska. Też mieliśmy współpracę z świadkami historii, którzy nas bardzo mocno tutaj wspierali. Stanisław Alot, Maria Giec napisała teksty, także jest świetny do tego dodatkowy katalog.
Tak naprawdę wszystkie wątki związane z wojskiem są dla historyka trudne, bo ciężko dotrzeć właśnie do dokumentów.
Ciężko dotrzeć do dokumentów, bo one są przede wszystkim, jak powiedziałem, w archiwach wojskowych. One są udostępnione, ale przede wszystkim to jest dla specjalistów, tych, którzy znają dobrze historię wojskowości i strukturę, dlatego żeby dotrzeć do poszczególnych dokumentów, jakichś rozkazów, dokumentów wewnętrznych, poszczególnych jednostek, które już nie istnieją od wielu lat, no to po prostu trzeba jakby znać historię samej wojskowości i po prostu struktury wojskowej, ale też obieg dokumentu, który jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o wojsko.
2 tygodnie temu Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku uzyskał nową siedzibę. Przyznam, że ja tam też zaczynałem swoją pracę w Dzienniku Bałtyckim, dokładnie w tym samym budynku. Co to poprawi w waszej pracy?
No poprawi wszystkim to, że otrzymaliśmy budynek, który ma 700 metrów kwadratowych, 5-kondygnacyjny. To są własne biura, to jest ta przestrzeń, w której możemy się świetnie odnaleźć jako przestrzeń biurowa, czyli możemy w zupełnie innych, komfortowych warunkach realizować nasze zadania statutowe. Też posiadamy, powiedzmy, jakąś niewielką przestrzeń, którą możemy tutaj zagospodarować na cele takie po prostu nazwyczajnie na wynajem, co dodatkowo nas wesprze. No tu wszystkie otrzymaliśmy dotację celową na zakup od ministra premiera Glińskiego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, więc to jest duży zastrzyk taki jakby organizacyjny wspierający naszą działalność.
Czyli można powiedzieć, że będziecie mieli na parterze tam, z tego co wiem, taką właśnie przestrzeń wystawienniczo dla ludzi. Będzie można przejść na targ Drzewny 8, powiem państwu, i będzie można tam przejść i porozmawiać, zobaczyć jakie macie wydawnictwa, jakie macie propozycje.
Oczywiście, budynek jest tak zorganizowany, że jest foyer, jest przestrzeń około 100 metrów kwadratowych na parterze, tam mamy swoje stałe wystawy, zapraszamy do obejrzenia, ale również takie mikrostoisko, na których nasze publikacje są dostępne cały czas. Oczywiście drugim miejscem jest historyczna sala BHP na terenach postoczniowych.
To spytam pana jeszcze o sprawy bieżące. Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, zaapelował do ministra Piotra Glińskiego, by upaństwowić Europejskie Centrum Solidarności. Co pan na ten temat sądzi?
Ogólnie powiem tak, że jest rzeczywiście taki proces w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że poszczególne muzea narodowe, które są współtworzone, współorganizowane, przechodzą jednak na podzarząd państwowy. Ja nie widzę wśród muzealników jakiegoś oporu, więc wydaje mi się, że nawet jest pewne zadowolenie, jeśli chodzi o odzyskanie stabilności finansowej, i to jest bardzo ważne dla instytucji kultury, które mają swoje zadania, które które są nie planowane z dnia na dzień, tylko w perspektywie wielu lat, więc taka możliwość finansowania długofalowego, perspektywicznego z punktu widzenia muzealników, zarządów, dyrektorów instytucji kultury jest dobra.
A czy IDS ma jakieś kontakty z ECS?
Mamy kontakty w tym zakresie, że na przykład organizując wystawę czy wydając książkę, zwracamy się do instytucji i zwyczajnie komercyjnie kupujemy na przykład prawa, licencje do poszczególnych fotografii, które chcemy umieścić na wystawie albo w książce.
To jeszcze na koniec pytam pana o sprawę, która wynikła pół roku temu. Jak wygląda kwestia utworzenia oddziału IDS na Pomorzu Zachodnim?
W tej chwili pracuje kolegium do sprawy utworzenia tego oddziału. Czas pokaże. Tak naprawdę ostateczna decyzja będzie zapadnie w ministerstwie. Myślę, że pan premier profesor Piotr Gliński podejmie decyzję w tym zakresie, czy będzie to oddział IDS-u, czy też zupełnie odrębna instytucja tworzona przez Szczecinan dla Szczecina, bo też jest i taki postulat w środowiskach intelektualistów szczecińskich. No my po prostu czekamy na decyzję, tak? Jesteśmy gotowi do tego, żeby aby przyjąć na siebie tę odpowiedzialność, chociaż oczywiście to ona będzie niezwykle ciężka pod względem organizacyjnym, bo nie zostaliśmy stworzeni do tego, aby tworzyć gdzieś eksterytorialne jednostki na tym poziomie i na tym etapie, powiedzmy, jesteśmy dopiero instytucją na dorobku. Wszystko jest w gestii decydentów Ministerstwa Kultury. Kolegium będzie decydować w tym sensie, że stworzy raport, który będzie przed świętami tego roku przedłożony panu premierowi, a potem zapadną decyzję pewnie z początkiem roku.
Ale mimo tego, że na razie jeszcze nie jesteście gotowi, nie marzy się panu sieć takich oddziałów właśnie IDS-ów, nie mówię, że w całej Polsce, ale w tych miejscach historycznych związanych właśnie z Solidarnością.
Znaczy jest tutaj rzeczywiście pokusa, jest rzeczywiście to bardzo dobry pomysł i myślę, że tak jak sala BHP została zadbana i Centrum Zajezdnia powstało we Wrocławiu, tam gdzie były też strajki na Grabiszeńskiej. Patrząc na to, jak w jakim stanie technicznym, jak wygląda świetlica Stoczni Szczecińskiej, no to się rzeczywiście serce kraja, że miejsce związane nie tylko z dziedzictwem stoczni i jakby historią Solidarności, ale też i grudniem 70, bo przecież masakra grudnia 70 też bardzo dotknęła Szczecin i tam obradował komitet strajkowy i potem spotykano się również z władzą, z komunistami, z Edwardem Gierkiem. Także no, tam przede wszystkim no, to jest niezwykłe miejsce historyczne, więc wydaje mi się, że tworzenie i obejmowanie opieką takich walsze kluczowych miejsc jest oczywiście niezwykle potrzebne. Pytanie tylko czy to my będziemy to robić, to czas pokaże.
No i warto zawsze myśleć o tym, co było w Solidarności, co było w latach 70., co było w latach 80. i Instytut Dziedzictwa Solidarności właśnie to robi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.